Dzisiaj po raz kolejny goszczę Marcina Wąsika. Cześć Marcin.
Cześć Filip.
Kupiłeś ostatnio dwa budynki, o tym właśnie chcę dzisiaj z Tobą porozmawiać. Wiem, że już kilka razy odcinków poczyniliśmy, które cieszyły się dużym zainteresowaniem, więc często były prośby Marcina, chcemy więcej, więc jesteś. I dzisiaj chcę zaprosić Was do takiej ciekawej podróży przez nieruchomości, jak Ty na nie patrzysz. Co kupujesz, dlaczego, bo myślę, że trochę brakuje tego na rynku nieruchomości w Polsce. Teraz każdy chce być deweloperem, budować albo robić szybkie flipy, a ty masz trochę inne podejście, albo zgoła totalnie inne. Powiedz, co kupiłeś i od tego już pójdziemy sobie dalej i podrążymy.
Tak, w sumie kupiłem kilka familoków. I kupiłem dwa familoki, czyli takie kamienice z cegły typowo śląskie. W Świętochłowicach 18 mieszkań, 3 sklepy plus działka do zagospodarowania 2,5 tysiąca metrów i to był mój pierwszy zakup.
I ta działka tak co, 40 garaży?
Albo tam wejdzie 40 garaży, albo tam można zrobić pawilony jakieś usługowe, można też pobudować, coraz bardziej oglądam różnego rodzaju takie domy mobilne, niedrogie, po prostu porobić, bo ta działka jest taka, że ma 150 metrów długości, a 16 szerokości, więc tych domków by trochę weszło i te domki są domki po 100-120 tysięcy, które można postawić, wynająć z kawałkiem ogródka, więc jeszcze się zastanawiam, sprawdzam też plan zagospodarowania przestrzennego, co tam można zrobić. Natomiast no, są to nieruchomości niedrogie.
Właśnie w Katowicach, bo na razie Świętochłowice w Katowicach.
W sumie Katowice kupiłem dlatego, że najpierw chciałem kupić dom, potem chciałem kupić jakiś penthouse w nowym budownictwie i zarówno jedno i drugie mi w sumie nie odpowiadało. Doszedłem do wniosku, że jest przeszacowane, za drogie i że w ogóle nie daje mi takiej swobody, jakie bym chciał. I znowu kupiłem taką śląską kamieniczkę, taki familok 350 metrów, który w sumie jest za pół ceny domu i za pół ceny 100-metrowego apartamentu w nowym budownictwie, a mogę tam zrobić przepiękny 150-metrowy apartament na dachu i jeszcze mieć 8 kawalerek i w ogóle porobić rzeczy, na które mam ochotę w takim nowojorskim, loftowym stylu. No i to jest taki mój wyraz po prostu tego, że chcę całkowicie inaczej zagospodarować nieruchomość niż później kupić apartament za 1 500 000 100-metrowy.
Zobaczcie, dzisiaj chcę Was w sumie zabrać na taką podróż kreatywności, tego innego podejścia do nieruchomości, bo za każdym razem jak Marcin przychodzi, się spotykamy tutaj u nas w biurze, to opowiada co planuje, co ogląda, jakie ma tam plany i jest to totalnie odwrotne działanie niż Excel, zaplanowana inwestycja, tu wykroimy 33 mieszkania, tu sprzedamy je inwestorom, tyle będą zarabiali z najmu, takie będzie ROI i oni po prostu kupują nawet bez oglądania te mieszkania, zresztą wielu mamy inwestorów, którzy nigdy nie byli w mieszkaniach, które od nas kupili, one sobie pracują już od lat, oni się tym w ogóle nie przejmują. Jest to też totalne inne podejście. Kupię, wyremontuję, zrobię to w miarę w standardzie ok, ale bez szału. I przychodzisz ty. Masz zupełnie inne podejście. Nie spoglądasz na Excel. Bardziej patrzysz na to pod kątem kreatywnego rozwiązywania problemów, dodawania wartości. Ja od razu też chcę uprzedzić i o to zapytam na samym początku. Czy to się opłaca? No bo jednak ten Excel sprawia, że trzymamy się w jakichś ryzach. Możemy przekroczyć terminy, możemy przekroczyć budżety, ale wiemy, kiedy się to wydarza. U ciebie bez Excela chyba jest troszkę inaczej.
To się opłaca, to nie jest tak, bo ja oczywiście ja tworzę rzeczy, które mają sens. Natomiast no, dużo ludzi się boi kupowania jakichś starych kamienic. Jednak też kwestia tego, że pewnego rodzaju status wynika z adresu, czy tak jak w Anglii, z zip kodu i tak dalej, więc jest wiele takich czynników. Nasze żony też chcą mieszkać w takich rozpoznawalnych dzielnicach, w apartamentach i tak dalej. Więc to jest kwestia tego, co jest ważne dla nas, jako dla człowieka. Dla mnie o wiele ważniejsza jest kreacja, tworzenie, bo jednak ja jestem artystą i zajmuję się nieruchomościami 20 lat już w sumie. I po prostu, jak już miałem wstawać rano i robić następne mieszkania z Excela, to pomimo tego, że to finansowo opłacało się o wiele bardziej i powiedzmy zarobiłem 20% więcej, to mi się szczerze mówiąc nie chciało tego robić. No bo po prostu już się trochę to wypaliło. I aby utrzymać pasję życia, postanowiłem, że nadal będę robić rzeczy, które oczywiście tam na przestrzeni kilku lat zrobią 100% zysku, bo na Śląsku jednak takie zyski są ciągle możliwe, ale żeby mnie to rajcowało, żebym ja się tam mógł wyżyć twórczo, żebym sobie mógł zrobić taki apartament, którego nie ma na rynku, po prostu poeksperymentować. No a jednak, wiesz, kupujesz jakiś taki familog nawet w Katowicach za 800 tysięcy czy za 1 000 000 zł. I jak go naprawdę sensownie podzielisz i zrobisz z niego, bo możesz z niego zrobić 10 kawalerek i zrobisz dokładnie to, co ty mówiłeś. Oczywiście, że tak, nie? Natomiast możesz z niego zrobić 2-3 przepiękne apartamenty z tarasami, każdy ma swoje piętro, kawałek ogrodu i tak dalej. I ja będę miał o wiele większą frajdę robiąc te apartamenty.
To może szybkie pytanie. Ty te Katowice masz już kupione, czy jeszcze nie?
No, już finalizuję teraz.
Faktycznie to jest taki familo, który ma dookoła całkiem sporo zieleni. Jak tłumaczyłeś mi, co tam chcesz zrobić, to wiecie, tak naprawdę chodzi o to, że tam może powstać miks. Możesz mieć na parterze kawalerki.
Mogę.
Ogromny apartament u góry z podniesionym dachem, z przeszkleniami. Myślę, że to też ma całkiem sporo sensu. Można tam zrobić 10 kawalerek. I myślę, że to jest taki moment, zresztą 20 lat mówisz, że to robisz, nie? To jest moment, gdzie człowiek sobie w życiu uświadamia, że albo musi zmienić branżę, albo znaleźć szczęście zupełnie gdzieś indziej, a robić po prostu powtarzalne rzeczy w kółko w branży i twoja praca wtedy nie jest hobby. No albo gdzieś połączyć to, co lubimy robić z tym, co robimy zarobkowo. No i wiecie, tak mała dygresja. W ogóle uważam, że w dzisiejszych czasach, ostatnich latach ja cały czas słuchałem o takim podejściu, że no, znajdź swoje hobby, to nigdy nie przepracujesz ani jednego dnia, będziesz miał z tego pieniądze. Uważam, że większość osób, jak już zaczyna być w czymś dobra, nawet coś, czego nie lubiła na początku, to też może znaleźć w tym szczęście, że na przykład ja nie lubiłem nieruchomości na początku, zresztą są elementy nieruchomości, których ja dalej nie lubię, ale przez to, że one już stały się dla mnie prostsze, mam ludzi, mam znajomych, którzy się tym zajmują, mam ekspertów, którymi się otaczam, to ja też mogę powiedzieć, że ja już nagle te nieruchomości, które były takie niby fajne, teraz stały się czymś przyjemnym dla mnie i też zacząłem spoglądać na nie właśnie przez pryzmat tego, że można zrobić coś fajniejszego niż taki standard na rynku. Wchodzę na OLX-a, patrzę, jak się wynajmują mieszkania, okej, najtańsza IKEA, to będę robił coś dokładnie takiego samego. Więc my już też poszliśmy już od paru lat zresztą, żeby te nasze mieszkania były zawsze, wiesz, oczko, dwa oczka wyżej niż standard na rynku. No ale u ciebie to już jest w ogóle, wiesz, z 5 oczek, bo robisz coś absolutnie postawionego na głowie. I to jest taka odezwa, bo tu chciałem jeszcze wtrącić jedno zdanie. To jest odezwa do osób, które są w nieruchomościach i przez tego Excela albo się nasłuchały osób, które robią Excele, boją się siebie wyrazić, zrobić ciekawe mieszkanie, postawić na coś przełomowego. Oczywiście ja nie mówię, żeby robić totalnie odjechane projekty, które będzie trudno sprzedać, bo jeżeli to jest wasz główny zarobek, to powiedzmy, że zróbmy kilka pewniaków i powtarzajmy najfajniejsze projekty, ale jeżeli nie wstawimy między któryś projekt, jakiegoś takiego projektu, który da nam się właśnie wyżyć, no to może być tak, że będzie to taka równia pochyła i po pewnym czasie stwierdzimy, te nieruchomości już przestaje mnie jarać, coś tam się wypaliłem.
Tak, ja mam w ogóle tak, że ja sobie wchodzę do mieszkania i często siedzę i czekam, aż mi się pojawi to, jak ono ma wyglądać. I kiedyś słyszałem taki opis tego, czym jest sztuka, jeden rzeźbiarz siadał i opisywał, że to nie jest tak, że on przychodzi, widzi kawałek drewna, nie? Po prostu pień drewna. I to nie jest tak, że on siada i wymyśla, jak on wyrzeźbi tą rzeźbę. On mówił, że on siedzi i tak długo patrzy na ten pień drewna, tak długo jest z nim w kontakcie, aż ten pień drewna sam mu ujawni rzeźbę, która jest w nim zawarta. I ten artysta mówił, że jedyne, co musi zrobić, to zdjąć nadmiar materiału, który zasłania tą rzeźbę, która już jest zaklęta w tym pniu drewna. Że on tego nie tworzy, że on to tylko odczytuje jakby, nie? A potem wykonuje. I w pewnym sensie ja mam trochę podobne podejście, że siadam sobie w tym mieszkaniu i nie, że wymyślam, tylko często po prostu jestem tam, obserwuję i nagle mi się coś zaczyna pojawiać, tworzyć jakaś forma, jak to może wyglądać. I często to jest coś, czego ja bym w sumie intelektualnie nie wymyślił. I w sumie jak już się to dzieje, jak już czuję ten przypływ inspiracji, no to wtedy znowu mam ochotę robić ten projekt. Okej, już mi się to pojawiło. Oczywiście jest masę technicznych rzeczy, jak to zrobić, eksperci, gdzieś tam ekspertyzy, różne rzeczy, ale mniej więcej ta forma już się ujawniła I mnie w sumie te projekty kręcą do momentu, aż się zrobię. Po prostu aż obraz się pojawi, a zobaczę, jak to wyjdzie. Ale wiem z doświadczenia też, że potem jak nawet mi się zdarza sprzedać takie mieszkanie, to ludzie sami, jak je oglądają, mówią, no czuć, że tu jest dużo miłości włożone w to mieszkanie. Że to nie było mieszkanie robione na obrót tylko i wyłącznie, ale ta dbałość o różnego rodzaju detale, czy to, że ktoś sobie zadał dużo więcej wysiłku niż musiał. Nie, po prostu ja mam takie mieszkania na przykład, które robię, ty widziałeś ostatnio to moje mieszkanie, gdzie praktycznie nie mam żadnej ściany w gipsie, nie? Wszędzie są albo cegły obnażone, pomalowane na biało, wszystkie sufity są w drewnach, albo ściany są w kamieniach, po prostu tam jest wszędzie jakaś struktura i nie ma, nigdzie nie poszedłem na łatwiznę i nie zrobiłem zwykłego tynku gipsowego i tak dalej. Bo mnie akurat kręcą struktury i wolę strukturę niż taką gładką ścianę. Mógłbym sobie to podarować, nie? Ale potem to tworzy, że gdzie nie patrzysz, to masz miłe wrażenia w tej nieruchomości. I po prostu przebywasz w tej nieruchomości i ona nasyca cię przyjemnymi wrażeniami dla twojego umysłu. I to jest po prostu przyjemne. I też nie można tego ignorować, bo jednak my możemy mieszkać w takich bardzo głośnych miejscach, gdzie różne rzeczy nie dają nam tych przyjemnych wrażeń, ale z czasem to obciąża nasz umysł, nie? A z drugiej strony jedziesz gdzieś w piękne miejsce na przyrodę, gdziekolwiek nie popatrzysz, jest cudownie i to cię w sumie napełnia czymś. Więc ja po prostu staram się też tworzyć takie wnętrza, które dają mi tą dużą ilość dobrych wrażeń po tym, jak w nich przebywam.
Czyli generalnie podchodzisz do każdego wnętrza, jakbyś ty miał tam zamieszkać.
Tak. Jeżeli to jest taki duży apartament, który już robię jako takie moje dzieło, to tak, to siadam i kombinuję, co by mi tam sprawiło frajdę, jak to powinno być zrobione, żebym, jak ja bym tu mieszkał, to żeby po prostu, żeby mi było dobrze.
To taka dygresja tutaj, bo Marcina pewnie tak dobrze nie znacie, ale faktycznie, gdzie nie jadę, to praktycznie w każdym miejscu masz jakieś swoje mieszkanie zostawione, nie?
Trochę tak.
No bo sprzedajesz część z tych mieszkań jednak. To nie, tworzysz jak dla siebie każde, ale jednak część sprzedajesz.
Tak, sprzedaję je i też łatwo mi się je sprzedaje. Właśnie dlatego, że ludzie mówią, no powiem panu, już widzieliśmy 20 mieszkań i takiego nie widzieliśmy, nie? Czuć tutaj, że to jakoś ma duszę to mieszkanie i całkiem inaczej się tu czujemy. I oczywiście nie każdy, ale ludzie, z którymi to rezonuje, no to oni po prostu kupują, nie? I tak teraz sprzedaję apartament i też państwo w ogóle nie negocjowali ceny, apartament jest drogi. Ale powiedzieli, no właśnie, takiego szukamy, taki właśnie, to nam się podoba, pan ma nasz gust, pan nas czuje i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście wiesz, to też jest tak, że pewnie ludzie mogą stworzyć coś bardzo ładnego, nie wkładając tu dużo miłości i serca i też się to sprzeda, bo będzie to atrakcyjne, będzie to tak jak na rynku dzisiaj jest. Więc tutaj może bym nie przesadzał z tym. Dla mnie chyba o wiele ważniejsze jest, żeby mi sprawiało frajdę remontowanie tego mieszkania. Żeby mi się chciało to robić, nie? Żebym ja wymyślał te rzeczy, żebym ja się rozwijał jako trochę artysta i w każdym eksperymentował z nowymi rzeczami. Tak jak malarz maluje obraz, używa różnych technik, patrzy jak one działają, co mu przypasowuje bardziej, co mniej, więc ja to traktuję jako taki ciągły proces twórczy.
Szybki przerywnik. Już niedługo organizujemy konferencję Flip 2.0 online. Jeżeli nie masz jeszcze swojego biletu, wejdź w link poniżej, odbierz swój bilet. Dla moich widzów bilety są bezpłatne. Cały dzień, sobota o nieruchomościach, gdzie konkretnie, merytorycznie przedstawiamy, jak obecnie działamy w nieruchomościach. Nie możecie zabraknąć, link poniżej, a my wracamy do odcinka. Ty, ja trochę zejdę na ziemię, Marcin, bo no nie każdy ma 20 lat doświadczenia. Ty już swoje zarobiłeś na nieruchomościach. Powiedzmy, że robisz to już dla fanu, nie? Nie musiałbyś więcej zarabiać. Ja się odniosę, bo to mi się bardzo spodobało. Bardzo idealnie w to trafiłeś, że ty rezonujesz tylko z małą grupą ludzi, ale jak rezonujesz, to oni kupują, nie negocjują, wiedzą, że to chcą. Z drugiej perspektywy mam mieszkania bardzo uniwersalne, że ktoś robi tylko uniwersalne mieszkania. Jak zmienia się trend, to nagle jego mieszkania stają się nieaktualne. Nie, że on opiera się tylko o tym, co teraz w Castoramie, na płytkach jest najpopularniejsze i w panelach, i w kolorach, i tak dalej. Nie wiem, na ile to jest prawda, ale czasem po prostu takie przykłady mi tak siadają, że nawet jeżeli to nie jest prawda, to i tak go chcę użyć, bo mi to siadło. Podobno pszczoły działają tak, że jak znajdą jakieś miejsce, gdzie jest dużo kwiatów, jakąś łąkę, to pszczoła, nie wiem, jakoś rezonuje i ona mówi wszystkim innym robotnicom, że mają lecieć w to miejsce. Ale 20% robotnic się tym nie kieruje i olewa ten sygnał. No to można by było powiedzieć, to co to za robotnice, buntownicy. Ale te 20% tych robotnic, 20-80 zasada Pareto, leci w losowe miejsca. I szuka i eksploruje. Bo jaka jest szansa, że jakby wszystkie 100 leciało na tą samą łąkę, 100% pszczół tam lata, nagle się łąka wyczerpuje, no i nie ma już co zbierać. Te 20% jest właśnie po to, żeby eksplorować i szukać nowych miejsc, bo kto wie, czy wiesz, za wzgórzem nie ma jeszcze 5 razy większej łąki i ta łąka to w ogóle można ją olać. Bardzo podobnie działa w biznesie, bo czy w ogóle tworzeniu mieszkań. Spotykam wiele osób, które po pierwsze każde mieszkanie muszą robić indywidualnie, i oni są zmęczeni, wypaleni, ciągłe szukanie, ciągłe takie kwestionowanie, czy ja potrafię, czy to jest lepsze niż poprzednie. Żeby znaleźć sobie takie miejsce, ok, ten projekt mi się podobał, zróbmy go jeszcze kilka razy. Albo powtarzajmy go co jakiś czas, bo on jest na tyle fajny, klienci go sobie chwalą, to czemu by go nie powtórzyć? Wyrabiamy sobie jakiś swój styl i później na przykład mamy 2 czy 3, jak my robiliśmy ostatni budynek, to zrobiliśmy sobie 3 style mieszkań i po prostu zrobiliśmy cały budynek w tych 3 stylach, żeby nie było identycznie, żebyśmy gdzieś tam się pobawili, ale jednak żeby to było rozsiane jako 3 style. Z drugiej perspektywy, jak mielibyśmy robić jeden styl, to też byśmy się zamęczyli i właśnie to porównanie 20% eksperymentujmy, 80% róbmy coś, co jeżeli potrzebujemy zarabiać kasę, żeby to było powtarzalne, gdzie klienci mówią tak, to jest dokładnie to, czego szukałem. I ostatnia jeszcze rzecz, często nasze mieszkania, jak je robiliśmy, jeszcze dużo sprzedawaliśmy dla rodzin, teraz wolimy sprzedawać inwestorom, bo nie musimy aż tak wtedy ich zaczarować tą wizją, oni wiedzą, że Excel się zgadzają, więc jest okej. Okay. Mieszkanie w 90% ma być fajne, eleganckie i przyjemne i nowoczesne, ale takie 10% smaczków już zostawiamy pod wybór tej osoby, która to kupuje. Gdzieś tam te 10-20%, żeby w mieszkaniu ktoś mi powiedział, dobra, to ja bym chciał taką tapetę, tutaj zmieniłbym sobie lampę czy coś, więc my nie naciskamy, że to jest mieszkanie wykończone pod klucz. Jak ktoś chce dokończyć, to niech sobie dokończy. Ale ty robisz pod klucz wszystko perfekcyjnie, pod ostatnią łyżeczkę, czy nie?
To nie jest tak. Ja bardziej, wiesz, myślę, że ludzie lubią wykańczać to, co powiedziałeś i wkładać swój element, żeby dodać. Natomiast boją się tych ciężkich rzeczy i tych strukturalno, takich wykończeniowych, tych trudnych. I często właśnie jest tak, że jak przychodzą do mnie, to mówią, no to my byśmy sobie sami tego nie zrobili, nie? Bo w ogóle byśmy nie wpadli na to, że tak można i technicznie, jakbyśmy to mieli jakieś firmy tłumaczyć, to więc jak te ciężkie rzeczy są zrobione, to myślę, że ludzie lubią indywidualizować te swoje mieszkania i dodawać tam te swoje elementy, które są ważne. Więc ja nie robię tak do końca. Robię tak, żeby była struktura, żeby były ściany, żeby były podłogi, fajne drzwi. Często restauruję drzwi, jakby robię te wszystkie rzeczy, wybieram jakąś kuchnię, ale staram się pozostawiać takie drobne rzeczy po to, żeby ludzie mogli to dopasować do siebie.
Co się dzieje w twojej głowie od momentu, nie wiem, czy siedzisz na Elixie, widzisz jakiś budynek, czy dzwoni do ciebie pośrednik, oglądasz to w internecie, na Street View, jedziesz, to oglądasz, co sprawdzasz. Jakby wejdźmy teraz w takie POV twoimi oczami, jeden z tych budynków,
no, co
kupiłeś.
No właśnie to było ciekawe z tymi Katowicami, bo ja w sumie najpierw szukałem dla siebie domu. Mhm. Przeglądałem wszystkie ogłoszenia i ja nie znalazłem, jeden dom znalazłem, który mi się podobał.
Ten
który,
akurat, co im pokazywałeś, nie. Jeszcze inny?
Jeszcze inny, nie? Tutaj, bo to on jest w Katowicach. Znalazłem w Katowicach. Bardzo szybko się sprzedał, bo okazało się, że ten dom to był dom dewelopera, który wybudował całe osiedle i ten dom zrobił dla siebie w francuskim stylu, ściągał rzeczy z Francji, płytki i tak dalej. I on rzeczywiście był taki, że ja mogłem w nim zamieszkać, ale bardzo szybko się sprzedał. I z tych wszystkich domów, nawet drogich po 2 miliony, ja nie znalazłem wnętrza, w którym ja chciałbym mieszkać. Po prostu domy jako forma nowoczesna były bardzo ładne, ale rodzaj wykończenia mi nie odpowiadał. Potem zacząłem szukać tych apartamentów takich 100-metrowych z penthouse'ów i tak dalej. I też nawet jak pojechałem oglądać te budynki, to ja się tam nie mogłem odnaleźć. No bo małe mieszkanko, wszystko w płycie gipsowej, sami sąsiedzi, zero prywatności, z góry ktoś cię widzi, z boku, tarasie. Po prostu dla mnie, jeżeli ja nie mam takiej prawdziwej prywatności, ogrodu, swojego budynku, to ja się tam nie czuję komfortowo. I doszedłem do wniosku, nie ma na rynku nic, co ja bym mógł sobie kupić, w czym ja bym chciał mieszkać. I zacząłem kombinować, to ja sobie to stworzę w takim razie, skoro ja tego nie mogę znaleźć, nie? I doszedłem do wniosku, mi się na przykład bardzo podobają familoki, czyli te ceglane nasze budynki. I teraz jak sobie wyobrazisz, że możesz w nim okna pociągnąć do ziemi i zrobić takie długie, że możesz podnieść trochę dach, że możesz tą cegłę wszędzie uwidocznić, nie? Że tą klatkę starą schodową jakoś tak odrestaurować w takim fajnym stylu, to nagle masz wnętrze, których w sumie nie ma na rynku. bo albo są takie ultra nowoczesne, albo są takie trochę sprzed 10 lat brązowo-pomarańczowe. I ja wiem, że jak ja zrobię to wnętrze tak, jak ja lubię, to ono będzie ponadczasowe i ludzie naprawdę będą, ja się będę w nim super czuł, więc wiem, że inni też. I doszedłem do wniosku, to ja wolę kupić coś takiego, zrobić to samemu. Jestem przekonany, że wartość tego będzie dwukrotnie wyższa po tym, jak skończę. A poza tym to będzie wyjątkowa nieruchomość na rynku nieruchomości. I jestem przekonany, że ktoś o pewnego rodzaju innym estetyce, czy trochę artystycznej duszy, on naprawdę to doceni i po prostu taką nieruchomość potem będzie mi łatwo sprzedać, czy łatwo nią obrócić, jeżeli będę chciał. A ja przy okazji się też wyżyję artystycznie trochę przy tym.
Powiedz mi, bo wiemy już, że okay, nie znalazłeś czegoś dla siebie, nie był to dom, nie było to mieszkanie, nie był to penthouse. Widzisz taki familok, no ale jakby trochę się kręcimy wokół tej twojej prywatności. Ale jednak mówisz o jakichś kilku kawalerkach na parterze. No to ostatnią rzecz, którą chciałbym jako właściciel mieszkać na wynajem, to mieszkać nad nimi i mieć wszystkie ewentualne problemy. Puk, 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 dzień dobry panie Marcinie, sąsiedzie z góry, cieknie nam WC. Nie? Jak się to, ta prywatność ma do tych kawalerek na parterze?
Znaczy ja w ogóle kombinuję sobie w ten sposób, bo tam są dwa ogrody, jeden z przodu, drugi z tyłu. I ja w ogóle kombinuję, żeby jeden ogród wziąć dla siebie i nawet zastanawiałem się, czy nie dorobić tam windy, tylko do swojego apartamentu, bo wtedy nie chodzę przez te części wspólne i ten jeden ogród jest do tych kawalerek, a góra do góry ja mam wjazd, mam swój osobny ogród. Nie, to jest jakby taka pierwsza rzecz techniczna. Druga rzecz jednak, ja mam tak to wszystko obgadane z moimi lokatorami, że oni wiedzą, że ja mam moją asystentkę, która się tymi rzeczami zajmuje i po prostu koniec, jak oni mi to powiedzą, to nic nie zmieni. Że oni i tak muszą zadzwonić do administracji po prostu, tam ktoś przyjedzie, naprawi to i ona nawet informuje wszystkich, żeby mi nie zawracali tym głowy i że po prostu ten tryb u nas w firmie działa troszeczkę inaczej. Więc z jednej strony tak jest, a z drugiej strony to też jest trochę tak, że oczywiście chcę mieć święty spokój, żeby nam nikt nie zawracał głowy, ale wiesz, że dla mnie też są ważne trochę kontakty międzyludzkie i to, żeby sobie zwyczajnie pogadać o życiu, o pogodzie i mieć taki normalny kontakt, więc jeżeli to nie jest jakieś takie naprawdę uciążliwe, tylko jest to zwykły kontakt ludzki, to mi to też nie przeszkadza. Nie?
No i tu masz to też trochę na innych zasadach, bo wpływu na sąsiadów nie masz, a jak masz mieszkania na wynajem, to najwyżej kogoś możesz zmienić jako lokatora.
Tak.
Kumam, ma to sens. No dobra, wróćmy do tego spojrzenia. Ten budynek widzisz na Oliksie, tak? Na Oliksie. Co się dzieje dalej? Telefon, jedziesz, oglądasz, na co zwracasz uwagę? Co się dzieje w twojej głowie? Bo to, chciałbym wejść po prostu w twoją głowę, przejść z tobą przez ten budynek.
Oczywiście jadę, oglądam, nawiązuję relacje ze sprzedającym i chodzę sobie po tym budynku i w sumie się tak sprawdzam, jak ja się czuję z tym budynkiem. Czy ja w ogóle, czy ja się tu widzę? Ja mam jakby dużo, część decyzji podejmuję oczywiście excelowsko, czy cena za metr jest dobra, czy jest to pewnego rodzaju okazja, czy jest to w jakiś sposób niedoszacowana nieruchomość, czy mogę wyciągnąć z niej więcej niż widać gołym okiem, a z drugiej strony też sprawdzam, jak ja się tam czuł.
Czyli ten Excel chociaż trochę się pojawia, tylko to nie jest decyzyjny element, a bardziej tak, znaczy jest to w pewnym sensie decyzyjne, ale nie najważniejsze.
Nie, no nie kupię nieruchomości za drogiej albo z przeszacowaną ceną. Oczywiście, ona musi być w pewien sposób okazjonalna, tylko ta okazjonalność nie jest taka oczywista. To znaczy, że tak jak ona stoi, to może powiedzmy, że to jest taka przeciętna cena rynkowa, ale to, co ja z nią zrobię i co z niej wyciągnę później, okazuje się, że w sumie ona jest trochę niedoszacowana, tylko nikt na nią nie patrzy z tej perspektywy. I mi się zdarzało szukać magazynów jakiś hal. Ja ostatnio nawet znalazłem jakąś nieruchomość po banku do kupienia, bo szukałem sobie właśnie takiego domu, a to był jako lokal użytkowy. I są takie po prostu dziwne nieruchomości, które na pierwszy rzut oka ktoś, kto szuka sobie mieszkania czy domu, na pewno nie popatrzy nawet w tym kierunku. A ja dużo się rozglądam, a jakbym to zmienił, a jakbym to przekształcił, a jakbym tu zrobił wejście, jakby coś tam. I nagle bym miał totalnie nietuzinkową przestrzeń, wysoką, 4 metry, filary z marmuru. Normalnie nie budujemy takich domów, nie? I w sumie zobacz, że ty byłeś u mnie w domu, tam, tym, którym mam pod hotelem, i w sumie była bardzo podobna sytuacja. Jeździłem po Śląsku i szukałem starych hal, bo chciałem sobie zrobić penthouse taki w hali, taki typowy, loftowy. I nagle sobie uświadomiłem, że w sumie po co ja tego szukam, ja przecież mam taką halę. I obok hotelu miałem salę balową, w której były bankiety i wesela i tak dalej. I koniec końców przerobiłem 2/3 tej sali balowej na właśnie loftowy dom z wielkimi oknami po 4 metry wysokości. Ale to wynikało z tego, że jakby popatrzyłem na tą salę balową z całkiem innej perspektywy i zobaczyłem, że tam w niej jest schowana perełka i będzie to totalnie nietuzinkowy dom, nie?
Gęsto się zrobiło. Byłem, faktycznie potwierdzam. Są tu przestrzenie nietuzinkowe, niepowtarzalne i pierwsza myśl, która się pojawia, że byłbym dumny, mając coś takiego i mieszkając w czymś takim, że kurde, dobrze się tam czujesz. To jest jednak taki element, gdzie wchodzisz do zwykłego mieszkania, mówisz, no tak mieszkam, nie? No, w miarę się tu czuję, nie? Nie jest najgorzej, bo się przyzwyczaiłem. Ale do ciebie się wchodzi i jest takie, no... Rozumiem, dlaczego ludzie mogą chcieć tu mieszkać, dlaczego ty tam mieszkasz, ale jeszcze podrążę, bo myślę, że każdy budynek, który kupowałeś na swój sposób, nie jest piękny. Na początku są to, zresztą jak pochodziliście, kamienice oglądaliście, bo chociaż mieszkania nawet w kamienicach, ten zapach wilgoci, jest ciemno, jakieś dziadostwo, 30 lat albo 50 nieremontowane. Jak ty tam to dostrzegasz? Jakby, czy są te, może tak, czy są jakieś namacalne rzeczy, gdzie od razu mówisz, nie no, tu piwnica wilgotna, dach przecieka, to tego nie robię? Czy to są jakieś bardziej takie subtelne rzeczy? Bo no, próbuję to dla widzów wyciągnąć, bo powiem ci jeszcze, dlaczego pytam, bo im ktoś jest bardziej subtelny w wyszukiwaniu okazji, oczywiście tym trudniej zatrudnić mu kogoś do pomocy, bo on nie nauczy kogoś, jak wyszukiwać okazję, bo nie jest w stanie przekazać dokładnie, słuchaj, tu masz Excel, tu masz 10 pytań, które trzeba zadać, żeby wiedzieć, że to jest okazja. No tak to nie działa, nie? Więc im ktoś jest subtelniejszy w wyszukiwaniu okazji, ma lepsze rekordy, ale to jest właśnie takie, że czasem oni widzą po prostu więcej, jakby dodatkowy wymiar w tym budynku, który nie jest widoczny na pierwszy rzut oka. Ale jeszcze tak, zanim odpowiesz, to pytanie takie mini do ciebie, bo to, co ja zauważyłem u osób, które naprawdę wyszukują fajne okazje i robią z tego fajne rzeczy, to oni dla fanu przeglądają OLX-a. Tak, też tak masz?
No. O kurde, tak, no. Przeglądam dla fanu OLX-a i szukam takich właśnie nietuzinkowych rzeczy, ale też potwierdzę to, co powiedziałeś, bo kiedyś siedziałem w Australii przez miesiąc i też przeglądałem OLX-a i znalazłem w Bytomiu fajną kamienicę. I wysłałem mojego brata, mówię, jedź, zobacz, bo mi się wydaje, że to jest fajna okazja, powiedz mi, co myślisz. No i on pojechał, mówił, a nic specjalnego. I ja przyjechałem i pojechałem tak z ciekawości jednak ją sam zobaczyć. I dzwonię do niego i mówię, jak ty mogłeś mi powiedzieć, że to jest coś ciekawego? On mówi, no co, no taki zwykły budynek, co tam ciekawego? Ja mówię, no ale nie widziałeś, że tu można to wydłużyć, a tu rozwalić tą ścianę, a tu powiększyć to okno i żeby powstałoby to i to i to. I mówi, no tak jak mi to mówisz w sumie, to masz rację, ale to w ogóle nie popatrzyłem na to z tej perspektywy. I nieruchomość już została zaliczkowana, już była umowa przedstępna, nie mogłem jej kupić. Jestem przekonany, że gdybym ja ją pojechał oglądać, to bym ją kupił, bo ja od razu widziałem te wszystkie rzeczy, które tam można zmienić, przekształcić i z tego powstanie ciekawa nieruchomość. I wracając do tego pierwszego pytania, oczywiście, że są takie, wiesz, no-go, czyli właśnie masz wilgotne piwnice, widzisz, że to wcale nie będzie tak łatwo usunąć, mam dużo doświadczenia z tymi wilgociami w piwnicy, czasami nie wiadomo skąd ta wilgoć przychodzi i można tam wstrzyknąć cysternę tego płynu i w ogóle nic to nie daje, więc to na pewno jest coś, czego bym unikał, bo w sumie nie wiesz, co się potem będzie działo, nie? I jakby ja się nie boję akurat cieknących dachów, bo jednak naprawić dach w kamienicy to nie jest duży koszt, czy wymienić trochę belek, czy poszycia, to w sumie nie jest jakiś wielki koszt tak stosunkowo do całej inwestycji, więc dach jest dość prosto zrobić, ja się tego nie boję. Na pewno warto jest też zobaczyć, w jakim stanie jest klatka schodowa, bo to nie jest wcale tak łatwo tą klatkę przekształcić, czy zmienić, czy naprawić. Często jest to duży koszt. Jak mi się nie podoba ta klatka schodowa albo nie widzę łatwego sposobu, żeby ją przekształcić, to też raczej bym sobie odpuścił nieruchomość, nie? Dla mnie też ważne jest jakby co widać przez okna, i czy jest na przykład prywatność, bo w tych kamienicach jest często tak, że ona jest naprzeciwko drugiej kamienicy i w sumie, żeby tam mieszkać, to trzeba mieć cały czas okna pozasłaniane, bo inaczej nie masz prywatności, nie? I to nie jest dobry pomysł w kamienicy i ja często rozglądam się, to co w Katowicach kupuję, no to znowu tam jest przestrzeń. Tam po prostu ja mogę zrobić balkony, czy tarasy, czy otworzyć ścianę, zrobić duże okna, bo jest niebo, bo są drzewa, bo jakby nikt nie zagląda do środka. I myślę, że to jest bardzo istotne, żeby, no bo komfort mieszkania na co dzień jest związany z tym, że ty czujesz przestrzeń, że widzisz niebo, że widzisz światło. Nie chcesz mieć cały czas zasłoniętych okien, bo sąsiedzi ci zaglądają. Więc to są często takie też rzeczy, na które zwracam uwagę.
Analizowaliśmy kilka miesięcy temu taki budynek. I zgadzam się w 100%, muszę, coś chyba nasiąknąłem tym twoim podejściem, bo mocno go analizowaliśmy, ale jedna rzecz, która nam się nie podobała, to faktycznie mieszkanie było na całe, znaczy cały budynek był na zachód, w takiej ciasnej uliczce, gdzie vis-a-vis jeszcze budynek był o jedno piętro wyższy. To jedyny moment, kiedy słońce by było, to byłoby przy zachodzie, ale tak naprawdę nie byłoby go wcale, bo wiesz, ten budynek przed zasłaniał. I pomimo, że były świetne układy, ładny budynek, klatka schodowa, cena się zgadzała, to stwierdziliśmy, że tam rotacja najemców będzie jakaś drastyczna, bo tam w ogóle nie będzie światła. I byłeś w mieszkaniu, które wyglądało na spoko, ale było takie ciemne.
To zabiera energię życiową, to zabiera radość, nie? I ludzie w sumie wszystko im odpowiada, ale będą się tam czuli jakoś tak sobie, nie? I będą z czasem szukali innego miejsca. Rzeczywiście tak jest.
No dobra, czyli przeszliśmy już przez ten budynek, wiemy już, jakie ewentualnie rzeczy są do odrzucenia. Czy powiedziałbyś, że takie familoki, takie budynki, kamienice, czy one są dla każdego? Albo ewentualnie druga opcja, czy jest jakiś taki moment, bo wiesz, znasz też inwestorów, wiesz, jak działają. Kiedy jest ten moment, żeby zacząć się rozglądać za czymś większym niż robienie kolejnego pojedynczego mieszkania?
No myślę, że dzisiaj jednak jest taka już sytuacja, że takie pojedyncze mieszkania są naprawdę drogie. I tak jak kiedyś ja chodziłem na przetarg z Urzędu Miasta i tam były 3-5 osób, tak dzisiaj już w ogóle nie chodzę, bo 2 lata temu jak przychodziłem, to już było 30 osób i bardzo często oni tak przeszacowywali, w sensie przebijali to powyżej. Ja znałem 5 mieszkań na rynku, które wiszą od 2 miesięcy, które są tańsze niż to, co oni właśnie kupili na tym przetargu z Urzędu Miasta. I dzisiaj już jest bardzo trudno trafić te okazje. Oczywiście, że one się zdarzają, są niedoszacowane mieszkania, ale w sumie o wiele prościej jest kupić małą kamieniczkę, 300-400 metrów, bo zazwyczaj ta cena za metr w stosunku do pojedynczego mieszkania będzie 30-35% tańsza. No bo właśnie, bo są części wspólne, bo są klatki, bo ludzie się tego boją, a co jak tam mi się ktoś nie wyprowadzi. I w sumie, jeżeli chcemy robić biznes, ja już w ogóle nie kupuję pojedynczych mieszkań. Ja już szukam tylko małych kamieniczek i po prostu tam jest ciągle jeszcze potencjał na osiągnięcie zysku. Fakt, że kupujesz to w takiej formie, powoduje, że w sumie później jak sprzedajesz pojedyncze mieszkania, to osiągasz o wiele większy zysk.
Znaczy to sprostuję, bo nawet w biurze z Krzyśkiem robimy teraz flipa na mieszkanie z przetargu, więc dalej da się kupować, ale jakby w twojej skali, no nie wyobrażam sobie, że ty chodzisz i kupujesz pojedyncze mieszkania, że kupujesz po 5 mieszkań w miesiącu, no bo byś się zajechał i w ogóle daleko by ci było do odkrywania tego fanu. Co więcej, wydaje mi się, że ten moment, w którym warto się zastanowić nad przejściem na coś większego, jest momentem, gdzie już trochę się nudzimy tym, co robimy. Na zasadzie ja już dokładnie wiem, jak to zrobić, już nie mam żadnych zaskoczeń, spróbowałbym czegoś nowego. Druga rzecz, jak przechodzimy na większą skalę, no to przecież mamy wpływ na to, co robimy. Tak jak już zresztą mówiłeś, tu sobie powiększymy okna, tu sobie zrobimy trochę inaczej klatkę schodową, tu gdzieś pokombinujemy. Możemy też puścić wodze fantazji bardziej niż w mieszkaniu, no bo w mieszkaniu, wiesz, jednak jest wspólnota, nie wszystko zrobisz albo mało co zrobisz. Jesteś jednak zamknięty do tych 4 ścian, a tu jesteś jednak zamknięty do całego tego, do tej bryły. Co możesz pokombinować?
No wiesz, wspólnota jest bardzo dużym ograniczeniem. Ja dlatego też to między innymi, bo często ludzie, którzy po prostu nie znają się na nieruchomościach, są przerażeni tym wszystkim, co ty chcesz robić. Chcą na wszystko ekspertyzy, jakby i w sumie dmuchają na zimne w taki sposób, że bardzo często nas wspólnota szalenie blokuje i my nie możemy za wiele zrobić, bo wszyscy się chcą czuć bezpieczni, ponieważ się nie znają na tym, no to opierają się o różne ekspertyzy i tak dalej. A w momencie, jak masz swój budynek, to wszystko znika. No bo oczywiście obowiązują nas zasady konserwatora zabytków i tak dalej, ale w sumie my sami możemy decydować i puścić trochę wodze fantazji, co my chcemy z tą nieruchomością zrobić. To są rzeczy, które byłyby całkowicie zablokowane, gdybyśmy mieli wspólnotę i kupili mieszkanie w pojedynczym miejscu, więc ja już się wyleczyłem ze współdziałania ze wspólnotami, a poza tym często jest tak, że ja z rozpędu coś robię i później wspólnota ma do mnie pretensje, że nie poinformowałem, nie zapytałem, a w porównaniu do tego, co robiłem przez całe życie, to są jakieś pierdoły, ja nawet nie wpadam na pomysł, że to trzeba z kimkolwiek ustalać, ale to blokuje, trzeba czekać na te zebrania, na te spotkania, to blokuje cały ten proces. Więc ja się staram już tego unikać i po prostu w moich nieruchomościach nie ma tego problemu.
Teraz ja nie dziwię się takiej wspólnocie, czy w ogóle ludziom, bo im jest łatwiej powiedzieć nie. No bo jeżeli powiedzą tak i coś się stanie, no to wiesz, muszą wziąć wtedy winę na to. Więc najlepiej na cokolwiek dziwnego powiedzieć nie i nie kombinować.
Ja im się też nie dziwię. Ja to w pełni rozumiem. Oczywiście, że tak. I gdybym kupił gdzieś mieszkanie, to też wolałbym, żeby to się rządziło takimi zasadami, żeby tam nikt nie wymyślał i nie eksperymentował, nie robił rzeczy. Oczywiście, masz stuprocentową rację. Jednak z perspektywy osoby, która to robi, ja wolę mieć tą wolność i po prostu decydować o tym, co chcę zrobić. Nie?
Trochę skręcę. Nie wiem, czy mamy tutaj fanów, widzów serialu Yellowstone.
Jednak ja jestem fanem.
Spotkaliśmy się i zaczęliśmy rozmawiać o Yellowstone i wiem, że tam oglądasz. Kamil się wkręcił, ja też się wkręciłem. No bo mówisz o tej wolności, o tej prywatności. No i wiesz, czy to jest jakaś taka krucjata u ciebie, jak wiesz, w tym serialu, że on walczy i pilnuje tych swoich granic? Czy gdzie byś się tutaj odnalazł na tym spektrum? Bo tak bardziej pytam, bo każdy wchodzi w nieruchomości, żeby coś osiągnąć, tak? Mogę osiągnąć większą kontrolę nad życiem, wolność, nadmiar kasy. Nie wiem, co u ciebie to jest? Jakbyś się odniósł właśnie w kontekście tego serialu, czy w ogóle połączenie jest nietrafne?
Znaczy wiesz, w tym serialu jest troszeczkę tak, że oni są w stanie poświęcić swoje życie i nawet powiedziałbym kawałek swojej duszy czy swojego serca, żeby uratować tą nieruchomość. Jak oglądałem ten serial, to się tak zastanawiałem, czy to w ogóle ma sens. I tak z poziomu człowieka, który gdzieś tam pracuje z umysłem i tak dalej, to trochę nie ma. To przywiązanie do ziemi jest szalone i w sumie powoduje, że ci ludzie się niszczą na takim wewnętrznym poziomie. Nie? Natomiast z drugiej strony ja lubię nieruchomości, lubię po prostu wyjść, zobaczyć tą działkę, w jaki sposób mam to gdzieś w żyłach, nie wiem z czego to wynika, ale lubię mieć tą nieruchomość, czuć się, że to jest moje, mieć kawałek ziemi, swoje drzewa, jakby to jest naprawdę przyjemne, to jest właśnie to, czego mi brakuje w tej takiej współczesnej, nowoczesnej deweloperce, gdzie tam po prostu nie masz, masz jakąś klitkę swoją na 20 piętrze, ale w sumie jesteś zależny od wszystkich, nie ma tej wolności. Więc dla mnie chyba to jest kwestia takiego mojego pragnienia bycia wolnym i po prostu posiadania pewnej kontroli nad tym, jak ja żyję, co robię w tej nieruchomości. I też dlatego kupiłem sobie ten dom, czy zrobiłem ten dom w lesie nad jeziorem, bo właśnie tam mnie to spełnia. Oczywiście też chcę mieć mieszkanie tutaj na Śląsku, jak robię interesy, że jak muszę zostać na noc, to żeby to mieszkanie miało widok, miało przestrzeń, żebym też tam miał jakiś swój ogród. Więc ja raczej tak do tego podchodzę.
To byłem ciekaw, co z ciebie wydobędę tym porównaniem. No, ale faktycznie, wiecie, jakiś cel realizuję przez te nieruchomości. I chyba najważniejsza rzecz w życiu, żeby się zapytać samego siebie, okej, dokąd ja zmierzam, co ja chcę tu zrobić, żeby też na pałę nie robić jakiegoś kopiuj-wklej, zakopać się w tym wszystkim i mówić, dobra, te nieruchomości już mnie wypaliły. Bo ja tu odnoszę się do tego, że ja w sumie 10 lat programowałem, prowadziłem firmę IT. Ja z zupełnie błędnych przekonań mówiłem, że ja się wypaliłem, ale wcale ja się nie wypaliłem w tym wszystkim, tylko ja po prostu przestałem robić projekty, które dawały mi fan i ja wpadłem typowo w produkowanie projektów, które były antyfanem. Były z klientami, którzy mi nie pasowali, robiłem to dla firm, gdzie nawet nie miałem takiego poczucia spełnienia, że ci oni są na koniec dnia zadowoleni. To był po prostu program, który nie mają używać w siebie w firmie. Wieczne jakieś problemy. nie miałem nic tam fanu, a jakbym od czasu do czasu zrobił ten jeden projekt dla siebie, dla klienta docelowego, gdzie ja bym był z tym spójny, to pewnie nigdy bym nie trafił do nieruchomości, dalej bym programował i bym siedział w tym. Prawdopodobnie, nie? I teraz bałem się, że gdzieś tam podobny okres jest w nieruchomościach, że też już to zaczęło być takie, że gdzieś tam już wszystko jest w Excelu, na większość aktów już ja nie jeżdżę, na przykład jedzie Kamil albo pełnomocnik. Teraz kupiliśmy blok, to ja w sumie nawet w nim jeszcze nie byłem. I też było takie, że oczywiście cieszę się, że zarabiamy kasę, robimy to dla inwestorów, no ale na koniec dnia to mam takie poczucie teraz, jak tak głośno o tym mówię, że ja znowu tworzę te narzędzia, tak jak kiedyś, dla tych przedsiębiorców. Że oni nigdy na koniec dnia nie przyjdą i powiedzą, o kurde, ale super, to jest zrobione, wow, jak to pięknie zaprojektowaliście, bo i nawet też tam nie będą, oni to kupili, żeby to zarabiało, nie?
No i super to działa, kręci się, przynosi zysk, no tylko będziesz musiał tą frajdę życiową znaleźć gdzieś indziej wtedy, nie?
Tak, albo właśnie zadać sobie pytanie, no dobra, okej, to robimy typowo dla Excela, co dodać w tych nieruchomościach dla fanów? I to chyba jest moje zadanie.
Albo od czasu do czasu znaleźć sobie projekt, który jest tylko dla fanów. I jakby, no bo wiesz, w nieruchomościach jest tak, że jak ją dobrze kupisz i fajnie zrobisz, to nigdy na niej nie stracisz. Więc jakby o to się nie trzeba martwić. Ale można sobie zrobić taki prezencik w takim sensie, że kupuję sobie jakąś perełeczkę i robię coś tam dla frajdy, dla fanu, nie? Nawet kupię za drogie podłogi czy coś tam, żeby to estetycznie pasowało, ale to jest coś, co robię, żeby się wyżyć, żeby sobie sprawić przyjemność, nie? I tak jak żeśmy ostatnio rozmawiali, jak ja cię pytałem, czy nie chcesz sobie sprawić jakiegoś fajnego domu, takiego, który by cię wyraził, w którym by się naprawdę dobrze mieszkało, żyło, miało prywatność, miało swój widok i tak dalej, nie?
No, ale z tym domem to temat na zupełnie inną dyskusję. Myślę, że dobrze, jakbyśmy tutaj postawili kropkę. Pytanie do was, co sądzicie o tym podejściu? Ja tobie, Marcin, dziękuję. Wam dziękuję za obejrzenie. No i klasycznie zostawcie suba. Dzięki.
Dzięki, na razie.